Minęła godzina 17.01, słuchają Państwo Popołudnie Radia Wnet. Przypominam, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM oraz na wnet.fm na całym świecie. A my teraz łączymy się z Kijowem, gdzie czeka już, mam nadzieję, Paweł Bobołowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pawle, Ukraińcy obchodzą dziś Dzień Obrony Ojczyzny, ale na dzisiaj też zapowiadano wielkie manifesty. No to powiedzmy, jak wygląda ulica Kijowa, ile osób wyszło na ulicę, kto protestuje i dlaczego?
Dzisiaj na Ukrainie rzeczywiście jest Dzień Obrońcy Ojczyzny, jest też obchodzone święto religijne Pokrowy i to oznacza, że ten dzień jest wolny. Tradycyjnie tego dnia przechodzą ulicami Kijowa i innych miast różnego rodzaju marsze, do tej pory najczęściej były organizowane przez czy patriotyczne, ale dzisiejszy dzień w Kijowie stał się rzeczywiście wyjątkowy. No, od godziny 12 po kolei odbywały się różnego rodzaju protesty w tle właśnie, gdzie pojawiał się cały czas sprzeciw polityce, przeciwko polityce prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, która ma na celu doprowadzenie do uregulowania wojny na Donbasie. Według uczestników tych protestów ten sposób, który przyjął prezydent Zełenski, to jest zdrada albo kapitulacja. O godzinie 15 ruszył największy dzisiaj marsz ulicami Kijowa. Według organizatorów bierze w nim udział 50 tysięcy osób. Organizator, bo właściwie ten marsz już dotarł w tym momencie na Majdan. Być może Państwo słyszycie w tle okrzyki protestujących osób. Głównym hasłem jest właśnie nie kapitulacji. Na czele tego marszu szły osoby, weterani wojny przeciwko Rosji, tej wojny, która trwa od 2014 roku we wschodnich obwodach Ukrainy. Zgromadzeni tutaj manifestanci domagają się zmiany polityki i rezygnacji z tak zwanej formuły Steinmeiera, czyli rezygnacji z tych rzeczy, które też mają doprowadzić między innymi do wycofywania wojsk na linii rozgraniczenia. To jest jeden z elementów, który wzbudza najwięcej obaw osób, które tutaj są na Majdanie. Ci, którzy mieszkają tam, też dzisiaj przyjechali do Kijowa i opowiadali, mówią, że wyjście stamtąd z wojsk ukraińskich, zostawienie nawet najmniejszego kawałka tak zwanym separatystom oznacza, że te tereny będą przez nich kontrolowane, a osoby, które do tej pory popierały Ukrainę, po prostu będą w bezpośredni sposób zagrożone. Na Majdanie stanęła scena, w tym samym miejscu, gdzie stała scena w czasie tych wydarzeń, które znamy z lat 2013-2014. Oprócz tych żądań dotyczących zmiany polityki, tego nie kapitulacji, pojawiło się też kolejne żądanie dymisji szefa prezydenckiego biura Andrija Bohdana. To osoba, która oskarżyła osoby biorące w manifestacji w poprzednich manifestacjach o to, że biorą za to pieniądze. Co chwilę tutaj spada takie pytanie ze sceny, czy bierzecie pieniądze za to, że jesteście na tej manifestacji? Oczywiście protestujący odpowiadają, że nie. Część protestujących miała rację, zapalono też kilka opon, ale generalnie ten protest odbywa się w spokojnej, chociaż oczywiście atmosferze takiej, która wyraźnie kwestionuje politykę prezydenta Zełenskiego.
A czy prezydent Zełenski jakoś ustosunkował się do tych zarzutów, czy rozmawia z manifestującymi?
Prezydent Zełenski wcześniej też nie wychodził do protestujących. Po ostatnich protestach wystosował przede dniu tego święta, wystosował takie oświadczenie, w którym apelował o nieuleganie prowokacjom. Nie ma go dzisiaj w Kijowie. Rano wyjechał na wschód Ukrainy, bezpośrednio znajduje się w tych obwodach, które też częściowo są okupowane przez wojska rosyjskie i separatystyczne. Tam wręcza nagrody między innymi wojskowym biorącym udział bezpośrednio w tych walkach, także nie wyjdzie na pewno do protestujących i ciężko sobie wyobrazić, żeby też znaleźli się wśród protestujących ci politycy, którzy w jakiś sposób go wspierają. Warto dodać, że ten protest, który teraz się odbywa, nie ma sztandarów politycznych. Manifestujący mają przede wszystkim niebiesko-żółte flagi, flagi Ukrainy. Pod tymi flagami wyszli na protest, chociaż oczywiście wyraźnie można tutaj rozpoznać też osoby związane z różnymi siłami politycznymi, które dzisiaj są w opozycji do prezydenta Zełenskiego, ale organizatorzy przede wszystkim podkreślają charakter obywatelski tego protestu, nawiązując też do tych protestów, które odbywały się wcześniej. No i oczywiście jest bardzo mocno eksponowany fakt, że w tym proteście biorą udział weterani. Wśród nich Jana Zinkiewicz, która porusza się na wózku inwalidzkim, jest taką wręcz ikoną tych i walki przeciwko Rosji, ale też stała się twarzą tych nowych protestów. Sama jest zresztą deputowaną partii Europejska Solidarność, która jest partią związaną z byłym prezydentem Petrem Poroszenką.
Bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawialiśmy z Pawłem Bobołowiczem, korespondentem polskich mediów na Ukrainie.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Minęła godzina 17:06, no to teraz moment na chwilę muzyki, to będzie Johnny Cash, a już za chwilę Łukasz Jankowski i jego dalsze rozmowy polityczne.
Popołudnie Wnet.
Tak się zdarzyło, że w Popołudniu Wnet wystąpi na chwilę profesor Waldemar Paruch. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
Politolog i szef Centrum Analiz Strategicznych przy Radzie Ministrów. Wyniki wyborów są jakie, panie profesorze? Dobre czy złe?
Zależy dla kogo.
Dla PiSu.
Niewątpliwie, Prawa i Sprawiedliwości, dla obozu rządzącego zdecydowanie dobre, mierzone mnogością nowych wyborców, bo przy takiej frekwencji, przy takiej mobilizacji tych wyborców są setki tysięcy nowych wyborców. Po drugie w odsetku, czyli największe poparcie w historii III Rzeczypospolitej, to jest na dodatek przy tej dużej frekwencji dał nowemu rządowi bardzo mocną legitymację społeczną, oczywiście polityczną, przeprowadzania kolejnych zmian. Wyraźnie sytuacja będzie miała inny układ w Sejmie z racji tego, że pojawia się partia po prawej stronie w postaci Konfederacji. Zresztą nadal to partią, pewien blok polityczny. Pytanie, na ile stabilny, to jest już pytanie do liderów Konfederacji. I to chyba najważniejsze elementy, które
Senat, się rzeczywiście. A Senat, panie profesorze, Senat w rękach opozycji, Senat, to nie jest zmiana?
Senat trochę przypomina Stany Zjednoczone, ostatnie wybory prezydenckie, gdzie Hillary Clinton wygrała wybory prezydenckie, ale je przegrała. Tutaj mamy sytuację trochę podobną. Jeśli mierzymy w procentach i w milionach głosów, to PiS wygrał wybory do Senatu, ale oczywiście licząc okręgami wyborczymi, Senat został przegrany 49-51, co oczywiście ma jeden istotny skutek, może dwa skutki. Skutek pierwszy to będzie prawdopodobnie rozciągnięcie procesu legislacyjnego, zakładając, że Senat będzie zdominowany przez opozycję i będzie ona utrudniała przeprowadzanie ustaw przez Sejm. No i po drugie będzie to wymuszało bardzo mocną mobilizację obozu rządzącego w Sejmie, ale ta kadencja ósma, która się kończy, pokazała, że obóz rządzący jest w stanie ponad 95% do końca czterolecia bardzo mocno mobilizować swoich posłów, jeśli chodzi o frekwencję. Zresztą ten Sejm, który kończy kadencję, pod tym względem był w ogóle wyjątkowy w III Rzeczypospolitej, jeśli weźmiemy pod uwagę i mobilizację, i z drugiej strony poparcie społeczne. Jest to Sejm najlepiej oceniany w historii III Rzeczypospolitej.
Pan profesor jest mózgiem rządu, tak się o panu mówi w mediach i na OFE i całkiem publicznie. Z punktu widzenia machiny rządowej, machiny legislacji prezes Rady Ministrów, to przyjęcie Senatu, co oznacza? Tylko wydłużenie procesu, czy też na przykład utrudnienie w takim szybkim reagowaniu na zmiany, które zachodzą na świecie i w Polsce?
Może to być utrudnienie szybkiej reakcji oczywiście, zwłaszcza gdyby ustawy miały kontekst europejski, na przykład unijny, bo niekiedy jest potrzeba przyjmowania ustaw, które dostosowują polskie prawodawstwo do dyrektyw. I może to będzie wymagało większej pieczołowitości od resortu przygotowujących projekty ustawodawcze i na pewno kumulacji wiedzy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kontekście oceny tych projektów, ich mocnej strony, argumentów, ale oczywiście rozpatrzenia bardzo poważnie argumentów przeciw, no bo one pewnie będą przez opozycję mocno w Senacie podnoszone. Jest także pytanie, na ile w Senacie zwycięży filozofia opozycji totalnej, a na ile politycy Platformy Obywatelskiej po przegranych przez siebie w wyborach w ogóle zmienią strategię polityczną. Pytanie, czy zmienią, moim zdaniem to się rozstrzygnie w ciągu najbliższych 2-3 tygodni, no bo tam jakieś decyzje muszą zapaść, pytania, jak będą wyglądały rozliczenia powyborcze. Pewnie się zorientujemy w momencie, kiedy będzie wybór marszałka Senatu, ile zostanie to stanowisko obsadzone przez opozycję, czy zostanie to obsadzone przez osobę, która, posługując się słownictwem pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, będzie nastawiona na dialog wewnątrz Senatu, a czy też raczej, jak to zwykło realizować szef sztabu wyborczego, pan Krzysztof Brejza, na konfrontację, czyli to taką na poziomie, prawda, takim ostrym, mocnego sporu, wręcz nawet ocierającego się o hejt.
Wśród dziennikarzy Krzysztof Brejza jest typowany jako nowy marszałek Senatu.
No takie spekulacje czytałem, pojawiają się w mediach społecznościowych. Myślę, że to nie Krzysztof Brejza będzie o tym decydował, najprawdopodobniej władze Platformy. Pytanie, jak one się będą kształtowały w ciągu najbliższych miesięcy, bo moim zdaniem to może dojść do zmian. Pytanie, czy to będzie bardziej trzęsienie ziemi, czy to raczej zmiany kontrolowane.
Czy będzie więcej wicepremierów, czy mniej po tych wyborach?
Panie redaktorze, szanowni państwo, za wcześnie o tym mówić. Dzisiaj zbiorą się władze Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba gruntownie przeanalizować skład personalny. Już mniej więcej wiadomo, kto otrzyma mandaty poselskie, bo to już jest poza bodajże ziemią słupską policzone. To chyba ziemia słupska. Jeszcze tam nie spłynęły wszystkie stamtąd protokoły, ale już mniej więcej wiemy, kto będzie zasiadał w ławach sejmowych. Trzeba dokonać gruntowego przyglądu, przymiarki, prawda? Też się trzeba zastanowić, w jakim tempie i które obietnice wyborcze będą realizowane, poza oczywiście tymi pięcioma kluczowymi, które zostały Polakom obiecane w ciągu ostatnich dni kampanii wyborczej przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.
Wszyscy mówią, że partie koalicyjne w ramach Zjednoczonej Prawicy są silniejsze, że i pan premier Gowin, i pan minister Ziobro mają po kilkunastu swoich posłów i to będzie wpływać na kształt rządu. Tak będzie?
Tym, że do tej pory koalicja w postaci Zjednoczonej Prawicy funkcjonowała bez zarzutu, oczywiście zawsze były wewnętrzne dyskusje, no bo mając tak liczny elektorat wielomilionowy, no siłą rzeczy będzie elektoratem zróżnicowanym, tym bardziej, że wiemy z badań przez wiele miesięcy powiatów europejskich, kilka miesięcy powiatów europejskich prowadzone, mamy takie trzy grupy elektoratu. Ten elektorat, który się nazywa żelaznym elektoratem, wierny Prawu i Sprawiedliwości od dawien dawna, ale także Solidarnej Polsce, w latach 2011-2012. Mamy ten elektorat zdobyty w wyniku praktyki rządzenia 2015-2018 i ten pozyskany w 2019 roku, przestraszony przez pomysły rewolucyjne stronnic opozycyjnych, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, tutaj przede wszystkim po wchłonięciu Nowoczesnej, wyraźnie jest to trzecia grupa elektoratu i na pewno rządzenie będzie musiało być adresowane do tych trzech grup wyborców. Jeszcze także pamiętajmy, że mamy istotną zmianę w geografii wyborczej, bardzo ważną. Z tego, co ja dobrze pamiętam, to chyba 15 województw Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Tam wczoraj
Meksyk pokazywał,
że 14, ale z badań chyba z danych PKW wynika, że w Lubuskim prawdopodobnie też PiS wygrało. Nie jestem tutaj na 100% pewny, bo opieram się na obliczeniach nie swoich własnych. To jest istotna zmiana. Nie,
to jest istotne.
Polska była inaczej podzielona.
Zaraz panu profesorowi wszystko powiem i będzie pan profesor wiedział i pan profesor co ma. Pan profesor ma rację w województwie lubuskim, na które składa się jeden okręg numer 8, to jest
tak,
Zielona Góra. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 150 tysięcy głosów, co się przekłada na 34% głosów, a Koalicja Obywatelska ma tych głosów 31%, o 3% mniej.
Czyli tylko województwo pomorskie zostało.
Zgadza się.
Przez PiS przegrane. No to jest to, no bym powiedział, nawet rewolucyjna zmiana. Elektorat Prawa i Sprawiedliwości bardziej równomiernie się rozłożył w całej Polsce. Bardziej równomiernie. Owszem, są województwa, gdzie poparcie dla PiS zdecydowanie przekracza 50%, ale jest to inna geografia i takie wnioski także w praktyce rządzenia muszą być wyciągnięte. No
to jeszcze praktyka rządzenia. Pozycja Mateusza Morawieckiego jest niezagrożona?
Moim zdaniem nie jest zagrożona. Został jednoznacznie wskazany jako kandydat na premiera przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego w ostatnim tygodniu, bodajże w dwóch bardzo ważnych wywiadach i wypowiedziach publicznych.
A to było przed wyborami.
Nie, moim zdaniem sytuacja nie uległa tutaj skomplikowaniu. Oprócz pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który faktycznie udowodnił, że jest niekwestionowanym liderem polskiej prawicy, był w stanie wygrać te wybory jako główny ich organizator i realizator. Premier Mateusz Morawiecki, zważywszy oczywiście na tragedię rodzinną, był drugą postacią, która w tych wyborach odegrała po prawej stronie bardzo ważną rolę.
Jakie będą wnioski z tych wyborów dla praktyki rządzenia? Pytam, bo już wicepremier Jarosław Gowin mówił, że trzeba się zastanowić, dlaczego mimo tak dużych transferów społecznych prawica ma tak niski wynik.
Nie do końca jest to wynik niski. Bardziej to ważne są nie procenty, ale te procenty też są wyjątkowe jak na Polskę, w ogóle jak na Europę. 43% poza Węgrami to byłby wynik, o którym marzyły prawie wszystkie partie, które wygrywają wybory w państwach demokratycznych w Europie, ale liczmy w setkach tysięcy i w milionach. Jest to bardzo dużo wyborców, co w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich będzie bardzo istotne. Proszę pamiętać, że będziemy mieli te czwarte i ostatnie wybory w tym czwórskoku, jak to zostało określone. Poczekajmy, ja bym takich opinii dzisiaj nie formułował.
To ja cytuję, a my w ramach Zjednoczonej Prawicy musimy wyciągnąć wnioski, dlaczego mimo znakomitego wzrostu gospodarczego i najszerszej w Unii Europejskiej polityki społecznej ponad połowa Polaków zagłosowała na partie opozycyjne. Cytuję in extenso pana Gowina.
Panie redaktorze, to jest tak, że gospodarką się wyborów nie wygrywa, gospodarką się wybory przegrywa. Czyli gdy byłaby koniunktura gospodarcza i złe zarządzanie gospodarczą, gospodarką na pewno Prawo i Sprawiedliwość te wybory przegrało. Natomiast gospodarka sama, ten poziom wzrostu około 5%, sukcesy gospodarcze niekwestionowane na arenie międzynarodowej, ale przez zasadniczą większość analityków w Polsce jeszcze nie dają wygranej. Proszę pamiętać, że druga strona konsekwentnie grała na emocjach społecznych. One były bardzo mocno w wyborach europejskich. Tu trochę w ostatnich 2-3 tygodniach zostały wyciszone, zwłaszcza przez Polskie Stronnictwo Ludowe, którego niezły wynik wyborczy był efektem zmiany w ogóle strategii politycznej. Proszę zwrócić uwagę, im bardziej Polskie Stronnictwo Ludowe odchodziło od totalności w swoich zachowaniach politycznych, tym lepszy uzyskiwało wynik. Kiedy zaakceptowało strategię totalnej opozycji w wyborach europejskich, no to nie było dodanym pozytywnym elementem tamtej koalicji. Tu wyborcy w pewnym sensie umownie nagrodzili Polskie Stronnictwo Ludowe, ale też nie przesadzałbym w tym pokazywaniu wielkiego sukcesu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Proszę zwrócić uwagę, że jak społączymy głosy ruchu Kukiz 15 PSL z wyboru 2015, no to straty są wyraźnie. Tak naprawdę tylko Prawo i Sprawiedliwość, jak to powiedział dzisiaj bodajże Leszek Miller, uzyskało znacznie więcej nowych wyborców, a Lewica utrzymała swój stan posiadania w 2015 roku, pozostali stracili. Nawet mówimy o Konfederacji, kiedy policzyć wyniki ówczesnych podmiotów politycznych, które w 2015 roku startowały, tym bardziej, że Konfederacja żywiła się w pewnym sensie kryzysem ruchu Kukiz 15.
Ale to jeszcze na koniec, panie profesorze, te wyniki wyborów jakoś wpłyną na przemyślenia praktyki władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Jest o czym myśleć, jest co poprawiać?
A oczywiście, tak bezdyskusyjnie. Każde wybory należy przeanalizować, skonsumować we wszystkich możliwych wymiarach, od geograficznego połączowszy, a na ekonomicznym skończywszy. Wyciągnąć oczywiście wnioski zarówno z zysków, zarówno z sukcesów i tych rozwiązań, które można byłoby uznać za dobre, ale także z błędów, które zawsze w kampanii wyborczej są popełniane, bo to są działania w sferze społecznej. W sferze społecznej nie jest tak jak w matematyce, że pewne wyniki są oczywiste. No one nie są oczywiste, bo drugie są bardzo dyskusyjne. Można różnie te same liczby, tak jak to się dzieje dzisiaj w Polsce, interpretować.
Powiedział profesor Waldemar Paruch, szef Centrum Analiz Strategicznych przy premierze Mateuszu Morawieckim. Na dłuższą rozmowę, mam nadzieję, w tym tygodniu znajdziemy czas, panie profesorze.
Postaram się, panie redaktorze, postaram się.
Radio słuchacie w Warszawie i w Krakowie słyszeli, notujemy pod koniec tygodnia. Pan profesor będzie się starał znaleźć dla państwa czas. Zobaczymy, czy starania wypadną pozytywnie, czy negatywnie. No, panie profesorze.
Dobrze. Dziękuję, pozdrawiam, dobrego wieczoru, popołudnia jeszcze, bo jeszcze mamy słoneczko.
Popołudnie, ja też pozdrawiam, my też pozdrawiamy Radio Wnet. Profesor Waldemar Paruch był na antenie popołudnia, za to bardzo serdecznie dziękuję, a my tymczasem się przeniesiemy do Poznania, gdzie w weekend był Adrian Kowaszyk i rozmawiał o sprawach ochrony polskiego klimatu.
Znajdujemy się właśnie na targach Poleko w Poznaniu. Jest z nami pan Artur Michalski, zastępca prezesa zarządu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Dzień
dobry. Jak te 30 lat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska minęło i jakie są najciekawsze według pana przedsięwzięcia, które wykonaliście?
30 lat no, tego systemu unikatowego, w zasadzie można powiedzieć, że unikatowego na skalę europejską, systemu finansowania ochrony środowiska. 30 lat Narodowego Funduszu, później doszły do tego wojewódzkie fundusze, żeby być bliżej samorządu, bliżej przedsiębiorstw, bliżej obywatela. No i Bank Ochrony Środowiska, dopełniający system wyspecjalizowany bank w kwestiach branżowych ochrony środowiska i tematach pokrewnych, ale taki powiedzmy też w innych sprawach. A więc ten system ochrony środowiska od 30 lat to inwestycje, przedsięwzięcia o łącznej wartości, prawie już dochodzimy do ćwierć biliona złotych. Nie pomyliłem się, to jest ćwierć biliona złotych. Naprawdę to jest kupa pieniędzy, kupa przedsięwzięć, kupa dobrych rzeczy, które udało się zrobić dzięki środkom Narodowego Funduszu. A jeśli doliczymy środki wojewódzkich funduszy i Banku Ochrony Środowiska, no to ta kwota się staje jeszcze znacznie większa. A więc ćwierć biliona złotych. Oczywiście tu są również środki europejskie, ale większość z nich to środki krajowe, czyli nasz krajowy wysiłek przedsiębiorstw, samorządów, osób fizycznych, rozmaitych instytucji w tym, żeby zrealizować te przedsięwzięcia. W gospodarce wodnej 1600 oczyszczalni, ochrona wód, tak? Samych oczyszczalni, jeśli chodzi o Narodowy Fundusz. Wojewódzki Fundusz to prawdopodobnie reszta samorządów, dlatego że wszystkie samorządy w naszym kraju wiedzą, co to jest Narodowy Fundusz, co to są wojewódzkie fundusze. A więc 1600 oczyszczalni, 84 tysiące kilometrów sieci wodno-kanalizacyjnej. Czyli jak mamy w całej Polsce około 140, to znaczy, że znacząca ilość tych wielu kilometrów została właśnie przy pomocy Narodowego Funduszu zrobiona. No i oczywiście szereg przedsięwzięć związanych z energetyką, z przemysłem, z ochroną środowiska, z ochroną przyrody, z naturą, z edukacją ekologiczną, to projekty miękkie. I teraz nowoczesne kwestie to oczywiście odnawialne źródła energii, no i elektromobilność, czyli transport niskoemisyjny, tudzież transport bezemisyjny. To jest 30 lat tej działalności. Czy można powiedzieć, czy ostatnio słyszymy o takich zjawiskach jak kwaśne deszcze? Nie ma takich zjawisk, bo przemysł tak na tyle się zmodernizował, w zasadzie nie ma elektrowni czy elektrociepłowni, która by nie korzystała z funduszy pomocowych, czy narodowego, czy wojewódzkich funduszy, a zatem te środki udało się przekierować w dobre cele, w dobre przedsięwzięcia. Mamy znacznie mniejsze zanieczyszczenie powietrza, znacznie mniejsze. Teraz borykamy się z problemami, zjawiskiem smogu, sezonowym zjawiskiem, ale jednak bardzo ważnym, to jest czyli gospodarstwa jednorodzinne, komunalne przedsiębiorstwa i tutaj mamy z kolei programy kolejne, czyli program Czyste Powietrze, przełomowy, ogromny program na ponad 100 miliardów złotych, gdzie jest i dotacja, i możliwość pożyczki, i ulgi podatkowe, no i zupełnie nowy, świeżutki program Mój Prąd, świeżutki, a już kilka tysięcy wniosków zostało złożonych, bo faktycznie bardzo ciekawy program, tu bym słuchaczy naszych namawiał do korzystania, bo można mieć własną energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych, instalujemy panele od 2 do 10 kW, wysyłamy bardzo krótki i nieskomplikowany wniosek do Narodowego Funduszu z załącznikami, załącznikiem to tylko fakturka i zaświadczenie o przyłączeniu i w ciągu kilku dni dostajemy dofinansowanie na konto.
Oczywiście zachęcamy do tego, jesteśmy przy prądzie, a może powróćmy do spraw związanych z wodą i wodociągami, bo to też jest, jakkolwiek by powiedzieć, pewnego rodzaju pana oczko w głowie, zajmował się pan wodociągami w Radomiu. Proszę mi powiedzieć, a jak z planami dotyczącymi zatrzymania wody? Chodzi o retencję wody, chodzi o zbiorniki retencyjne, czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska działa w tym zakresie i w jaki sposób?
To jest działalność, ochrona wód, czy gospodarka wodna, gospodarowanie wodami. W dużej mierze przeszło to do resortu do spraw wody, czyli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Niemniej w naszej instytucji nadal finansujemy i w programach unijnych, i w programach krajowych ochronę wód, czyli oczyszczalnie ścieków i gospodarkę wodno-kanalizacyjną, ale także retencjonowanie. Retencję tą, która jest ukierunkowana na poprawę walorów przyrodniczych i poprawę warunków wodnych, stosunków wodnych w naszym kraju. Przypomnę, że oprócz wód płynących i tych, które mamy powierzchniowych, mamy również retencjonowanie w postaci lasów. To jest swoista gąbka, która nasączona wodą jest znakomitym zbiornikiem retencyjnym, jeśli chodzi o wody opadowe i jednocześnie regulującym tą gospodarkę na tyle dobrze, że tam, gdzie nie zostały te systemy naruszone, to mamy, w zasadzie nie mamy tych zjawisk ekstremalnych typu powodzie albo przesuszenia. Oczywiście wszystko jest podatne na te zjawiska, niemniej w dobrze gospodarowanym lesie, a tak gospodarują Lasy Państwowe, mamy te stosunki na poziomie zbilansowanym i w dobrym stanie, można powiedzieć.
Ostatnie pytanie w takim razie. Wasze programy, programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są skierowane ku przeciwdziałaniu negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko. A jak z edukacją? Jak z edukacją nowych ludzi, młodych ludzi, jak z edukacją Polaków w zakresie właśnie ochrony środowiska?
Edukacja to kolejne pola działania, kolejne pole działania miękkie oczywiście, ale bardzo ważne. W zasadzie nie mamy w żadnej dziedzinie, bo edukacja też się dzieje na dziedziny, czy związana bardziej z przyrodą, czy z efektywnością energetyczną, czy z odpadami, z dobrym korzystaniem z zasobów. To w każdej z tych dziedzin mamy programy, które są ukierunkowane na edukację właśnie. Wydaje mi się, że dzięki naszym działaniom edukacyjnym stworzono oprócz wielu ośrodków edukacyjnych, wiele przedsięwzięć edukacyjnych, to są finansowane kampanie edukacyjne, dzięki którym poprawia się znacząco, można powiedzieć, świadomość ekologiczna. Poprawa świadomości ekologicznej to z kolei klucz do tego, żeby mieć mniejsze zanieczyszczenie, lepsze korzystanie z zasobów, mniejsze zużycie wody czy energii, lepsza efektywność energetyczna, zmniejszenie zjawiska smogu i szereg innych pokrewnych rzeczy z tym związanych.
Dziękuję serdecznie. Prosto z targów Poleko System w Poznaniu. Moim Państwa rozmówcą był pan Artur Michalski, wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
I zakończymy nasz przegląd polityków w tym popołudniu wnet rozmową telefoniczną z panem posłem Jarosławem Sachajką. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Ruch Kukiz15 i PSL, czy tylko Kukiz15, czy tylko PSL? Jak to teraz wygląda, panie pośle?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no jutro spotykamy się z Pawłem Kukizem w swoim gronie. Będziemy dyskutować nad dalszymi krokami. Na razie trzeba wymienić się doświadczeniami, wymienić się pomysłami na co dalej. Jesteśmy ruchem demokratycznym, więc spotykamy się i rozmawiamy w swoim gronie.
I jakie te rozmowy będą z pana strony? Co pan ma do zakomunikowania swojemu przewodniczącemu, swojemu szefowi? Czy ta koalicja się panu podobała z PSL-em, czy jednak jest pan rozczarowany jej wynikami?
Panie redaktorze, to wynik, który osiągnęliśmy w porównaniu z sondażami, właściwie wszystkimi sondażami, bo tak dobrego wyniku nie mieliśmy w tych sondażach, myślę, że jest do zaakceptowania. Chcielibyśmy mieć przynajmniej 15 posłów, żeby można było składać samodzielnie ustawy. No, na razie nie wyszło, jest nas 6. No ale jest to zaczynek do tego, a przede wszystkim jest to taka siła, która nie pozwoli umrzeć tym demokratycznym rozwiązaniom, o których mówimy od 2015 roku. Tak naprawdę po tych 4 latach i po tej kampanii, która była, te myśli, o których mówimy, czyli jakaś odmiana jednomandatowych okręgów wyborczych, żeby poseł był związany ze swoimi wyborcami, referenda, żeby Polacy zdecydowali przy urnach, w którym kierunku chcą, żeby się Polska rozwijała, a nie wyciąganie Polaków na ulicę, żeby protestowali, czy odwołanie posła w trakcie kadencji, jeżeli złotousty poseł zmieni zdanie i chociażby zmieni klub, czy nie będzie realizował tego, co obiecywał. No, tych rozwiązań jest bardzo dużo, które trzeba wprowadzić. No, na początek byśmy chcieli, aby Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło swoją ustawę sprzed kilku lat, z grudnia 2015 roku, czyli Pakt Demokratyczny. Jest to ustawa, którą Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało, jak było w opozycji. Ona wtedy została odrzucona. No i przez 4 lata Prawo i Sprawiedliwość nie uchwaliło tej ustawy, a jest ona potrzebna do tego, żeby w parlamencie merytorycznie pracować, a nie tylko się kłócić, bo te ostatnie 4 lata niestety nie były jakieś mocno merytoryczne. No, chociażby żadna z moich ponad 20 ustaw nie została uchwalona, tylko były pochowane do podkomisji lub w zamrażarce marszałkowskiej. Więc tak nie powinno być. I jeden z tych punktów tego paktu demokratycznego, który Prawo i Sprawiedliwość przygotowało, to jest właśnie likwidacja zamrażarki sejmowej. Każda ustawa w ciągu 4 miesięcy musiałaby rozpocząć.
Ale to jest jakiś, to co pan wszystko powiedział, to jest jakiś wstęp do koalicji? To jest początek w tej chwili dyskusji z PiS-em, zamrażarka, pakt demokratyczny i my wchodzimy do wspólnego rządu? Czy to jest takie mówienie amuzum?
Panie redaktorze, no tu Paweł kilkukrotnie się wypowiadał, po co my się znaleźliśmy w Sejmie. To są te nasze postulaty z 2015 roku i one są potrzebne, ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie będzie chciało ich zrealizować, to przynajmniej dobrze by było, żeby Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało te swoje obietnice. No tak jak mówię, zacznijmy od tego paktu demokratycznego, bo patrząc na kształt obecnego Sejmu, obawiam się, że ten Sejm może być jeszcze bardziej kłótliwy niż ostatnio.
To na koniec jeszcze kwestia tego, co dalej z Koalicją Polską. To już jest pewne, że państwo wyjdziecie czy zostaniecie. To jest wehikuł na przyszłość, to jest wehikuł na jedne wybory. Jak pan uważa?
Panie redaktorze, no nie spotkaliśmy się jeszcze w ramach całego klubu i klubu Kukiz 15, czyli tego, co z niego pozostało i ewentualnie tej koalicji.
Ale u was każdy myśli za siebie. Wy nie czekacie na wytyczne z partii, na SMS-y z przekazem.
Prawda.
Pan poseł ma własny rozum, własny umysł i chyba może się podzielić z radiosłuchaczami swoją własną twórczą myślą.
Tak, tylko panie redaktorze, ja powiem kolokwialnie, nie pozjadałem wszystkich rozumów i chcę posłuchać tego, co koledzy mają do powiedzenia, jak oni to widzą z własnej perspektywy i dopiero wtedy będę wyciągał wnioski, ale cieszę się, że pan to zauważył, że jesteśmy niezależni i mocno kreatywni, bo to też jest dosyć ważne.
I co z tego, że zauważyłem, skoro radio słuchacz nie mogło tego usłyszeć, jak państwo jesteście kreatywni?
No, nie wiadomo, czy nie będą mogli posłuchać tego radiosłuchacze, patrząc teraz po tych wszechobecnych podsłuchach, może za jakiś czas.
I panie pośle, spotkań. Jakby co, polecam się, zna pan mojego maila, jak pan coś mi o ciekawego, proszę wysyłać.
Nie nagrywam, bo to jest niegrzecznie nagrywać bez wiedzy innych, a na pewno nie wolno takich rzeczy upubliczniać, bo tak do końca my nie wiemy, kto nagrywał Usowy i Przyjaciół oraz tam w rezydencji.
Panie pośle, my też chronimy źródła, niech pan nam wierzy. Jarosław Sachajko, poseł Kukiz 15 i Koalicji Polskiej razem z PSL-em był gościem Popołudnia Wnet. Spotkamy się może po tym, jak się państwo spotkacie w ramach Kukiz 15 i wtedy zakomunikujemy światu i Polsce, jaka jest wasza decyzja, dobrze?
Bardzo chętnie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia. Jarosław Sachajko, doktor, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi upływającej kadencji, był gościem Popołudnia Wnet, a teraz czas na publicystów, co nastąpi już za chwilę.
Popołudnie Wnet.
17.37 w studio Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Maciej Kożuszek, dziennikarz, dziennik Gazeta Polska i Polskie Radio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Telewizja Republika też jak najbardziej. No to panowie, jakie są te wyniki, co one oznaczają dla polskiej sceny politycznej? Może od pana prezesa, bo to bardziej nobliwa funkcja. Zaczniemy.
Prezes brzmi dumnie, to prawda, aczkolwiek inny prezes, większy ode mnie, wyglądał na nieco zawiedzionego wczoraj wieczorem.
Już chyba wiemy dlaczego.
No, wynik sejmowy jest poniżej oczekiwań i poniżej sondaży. Oczywiście nadal daje samodzielną większość, ale nie daje wielu stopni swobody, tak bym to ujął. I układanka i rządowa i również w innych instytucjach będzie utrudniona, zwłaszcza, że jak się dowiadujemy, Senat będzie opozycyjny. Wprawdzie to nie jest ogromny problem, ponieważ Sejm może odrzucać uchwały senackie zwykłą większością głosów, ale jednak będzie to utrudniało sprawne procedowanie, na przykład uchwalanie ustaw w ciągu jednego dnia i tak dalej. Więc to jest poniżej oczekiwań. Inna sprawa, że oczekiwania były już strasznie wyśrubowane. Przecież na Boga, PiS dostał 8 z hakiem miliona głosów, rekordowy wynik w skali trzeciej RP. Wszelkie rekordy pobił i frekwencyjne, i procentowe. Po raz pierwszy w historii naszej już nie takiej młodej demokracji jeden obóz dwukrotnie wziął samodzielną większość, więc to jest ogromny sukces, ale,
tego jeszcze nie
ale
wiemy,
oczekiwania
bo...
były większe. Samodzielne rządy będą, tak czy inaczej. To...
Posłowie od Gowina wysyłają takie SMS-y, takie chodzą plotki, które są mniej więcej z tych okolic rozsiewane, że to jest między 227 a 235 mandatów. Pytanie, po co to robią, czy po to, żebyśmy my lepiej wiedzieli, czy tam jest jakieś inne drugie dno. Maciej Kurzek, jak widzi te wyniki wyborów?
To są takie wyniki rzeczywiście, które... ja uważam, że jeżeli patrzymy z punktu widzenia partii, która wygrała wybory, no bo ta partia będzie teraz tworzyła rząd i to ona będzie z różnymi trudnościami się mierzyć, to jest trochę tak, że rzeczywiście to zwycięstwo nie było takie, jak wielu by się spodziewało. I będzie wiele utrudnień, chociażby ów Senat, chociażby Konfederacja, która będzie podnosiła pewnie takie sprawy po prawej stronie, przed którymi realnie PiS był do tej pory zabezpieczony, czyli na przykład przyjmowanie imigrantów z Ukrainy. PiS mógł się prezentować jako partia taka antyimigrancka, w tym sensie, że nie zaakceptowaliśmy kwot, no ale imigrantów z Ukrainy przyjmowano i spodziewam się, że to będzie jedna z takich kierunków natarcia Konfederacji. Po drugie będziemy mieli ten Senat, który wydłuży na pewno proces legislacyjny, ale z drugiej strony ja patrzę na to wszystko tak, że te utrudnienia wcale nie mogą być, nie muszą być takie zabójcze, to znaczy, że ja bym to porównał do tego, jak ktoś chodzi na siłownię, to że po prostu zwiększył sobie obciążenia i być może taki na przykład Senat, który będzie nad każdą legislacją przez PiS wymyśloną pochylał się bardzo skrupulatnie, jak ją utrącić, sprawi, że te legislacje będą lepsze, bo myślę, wydaje też, że przez te pierwsze 4 lata to, co PiS chciał uchwalić, tak w cudzysłowie, w jeden dzień, to już uchwalił, albo to zawetował Andrzej Duda i tak dalej, natomiast jakby... W tym momencie, w tej drugiej kadencji, moim zdaniem jest czas na po prostu ustawy mądrzejsze, a nie takie, które w danym momencie są niezbędne, żeby państwo dalej funkcjonowało.
Chociaż apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak ktoś się przyzwyczai, że może w ciągu jednego dnia każdy akt prawny przyjąć, to potem trudno może być mu przejść na co nieco dłuższy proces legislacyjny, panie prezesie.
To trzeba będzie się przestawić. Na szczęście akurat na korzyść PiS-u można powiedzieć, że jest to formacja, która się uczy. Jeśli spojrzymy na tak zwany pierwszy PiS, czyli z czasów 2005-2007, to jednak lekcja z tamtej porażki, bo to była porażka, została odrobiona w dużej mierze. PiS się uczy, PiS się zmienia. Jest już zupełnie inną formacją, właściwie innym obozem niż wtedy, więc to pokazuje, że będzie mógł i kolejną naukę pobrać. No i tyle, po prostu będzie z tego punktu widzenia, o czym pan redaktor mówił, to właściwie ta tak zwana strata Senatu jest nawet korzystna.
Ale to by pokazywało, że pan prezes mówił o tym, że to jest poniżej oczekiwań, że coś w tej kampanii być może nie zagrało, być może jakieś tony były źle rozłożone, być może trzeba było inaczej ją prowadzić. Niektórzy mówią, że ta płaca minimalna, tak, zapowiedź 4000 płacy minimalnej już za parę lat całkowicie pozbawiła PiS elektoratu wśród przedsiębiorców. Maciej Kurzuszek, to jest moje wytłumaczenie, jakie jest pana wytłumaczenie?
Nie chcę być taki bardzo cyniczny, ale nie wydaje mi się, żeby elektorat przedsiębiorców był w Polsce na tyle duży, żeby PiS mógł stracić. Też PiS nie miał tak wielkich zasobów w tym elektoracie. Wydaje mi się, że dopatrywanie się porażki w wyniku Prawa i Sprawiedliwości to jest tylko może być uzasadnione w sytuacji, kiedy znamy rzeczywistość polityczną, czyli że długotrwałe sondaże, zwycięstwo w wyborach europejskich i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, że to, co nie zagrało, to na co ta partia ma mniejszy wpływ, czyli to, co się dzieje poza, czyli to, że ludzie zdecydowali się zagłosować na Konfederację i PSL, bo nie sam wynik procentowy, który zwykle w metodzie Donda by przynosił naprawdę pokaźną ilość mandatów, tylko właśnie ta sytuacja, że Konfederacja, i tu też można się oczywiście zastanawiać, co się stało, ale moim zdaniem to jest ważniejsze niż to, że na PiS zagłosowało nie 47, tylko na przykład 43.
Tak? No to może ja też za bardzo histeryzuję, bo myślę, 43 to jest historyczny wynik, czyli żadna partia, nawet tak. Platforma w roku 2007, nawet SLD podchodziły...
4 lata temu 38.
38, niecałe.
I to da prawdopodobnie tyle samo mandatów, co
Wtedy było
obecne 43 z ogonem.
235, z tym, że pan poseł Klawiker od razu odszedł z klubu Prawa i Sprawiedliwości, był niezależny, to był poseł od Marka Jurka, więc na początku PiS startowało z klubem wielkości 234 posłów. Teraz pewnie będzie podobnie, mimo że jest tam prawie 2 miliony więcej głosów, mówiąc w liczbie bezwzględnej, więc może to nie jest taka porażka, żadna partia nie miała więcej, no ale wszyscy, nawet mówiono o większości konstytucyjnej, ba, nawet mówiliśmy jeszcze całkiem niedawno i to na poważnie mówiono, że PiS może się zbliżyć do większości kwalifikowanej, czyli 3/5, co daje możliwość postawienia kogoś przed Trybunałem Stanu i odrzucić weto prezydenta. Teraz PiS walczy o zwykłą większość. Komentarz? Brak komentarza? No to zajmijmy się opozycją, nie ma komentarza.
Ale nie, no zgadza się, że wyniki mniejszych partii opozycyjnych były nadspodziewanie wysokie. To gdyby były niższe, to PiS, mając podobny, że tak powiem, udział w torcie z uwagi na specyfikę ordynacji, miałby po prostu więcej posłów. Konfederacja weszła do Sejmu i to w dodatku jeszcze z wynikiem znacznie przenoszącym sondaże. To jest zaskoczenie. No i wynik PSL-u jest bardzo zaskakujący i właściwie dla mnie nie do końca zrozumiały. Wynik Konfederacji da się wyjaśnić, bo pierwsze skonsolidowała się. Po drugie, wydaje się, że jednak na tych komunikatach narodowych ona poszybowała.
Ale skoro nie poszybowała wybór do Europarlamentu, gdzie kwestia Just Act, jak to kiedyś przeczytał marszałek Kuchciński, czyli ustawy 447.
No nie zażarło.
No wtedy, a to czemu? Nie zażarło. To teraz co zażarło, mówiąc kolokwialnie?
Myślę, że w sprawach europejskich ludzie głosują na inne rzeczy. I tutaj prawdopodobnie Konfederacja nie miała nic do zaproponowania. Natomiast w sprawach w głosowaniu parlamentarnym, czyli w sprawach krajowych bardziej, tak można w uproszczeniu powiedzieć, PiS, przesuwając się do mainstreamu, no rozszerzając pole, musiał troszkę z tej prawicowości i z tego buntu swojego odpuścić. PiS stał się partią mainstreamową, partią u władzy, więc ci buntownicy, rozrabiacze, niezadowoleni, prawacy i tak dalej, no zasilili Konfederację.
To nie były epitety.
Nie, to nie były epitety.
Maciej Korzek, to może jeszcze dorzućmy w końcu naszego koszyczka, który analizujemy, tą koalicję obywatelską, bo tak się nad tym PiS-em tutaj znęcamy, a tutaj mamy chyba realnych przegranych.
No to chyba jest jedyny przegrany tych wyborów, taki realny. Rzeczywiście tak jest, bo przede wszystkim, po pierwsze, Kosiniakowi, Kamyszowi moim zdaniem udał się manewr, no, taki najbardziej kaskaderski z tych wszystkich manewrów, które oglądaliśmy w ostatnich latach, i nie ukrywam, że każdy z nas, znaczy na pewno ja mogę w swoim imieniu powiedzieć, że się z tego śmialiśmy, jak widzieliśmy Pawła Kukiza przypijającego z Władysławem Kosiniakiem, Kamyszem piątkę i mówiącego: Władysław, razem pokonamy partiokrację. Ale jakaś ta dziwna, mafijna, przepraszam za to słowo, ale taka sitwa lokalna PSL-u plus...
To już nie jest karalne, jest wyrok sądu. Kiedy ktoś powiedział o PiS-ie, że to jest państwo właśnie takie, to sąd uznał, że to jest dozwolona krytyka, więc
para mafijna.
Ale tu o PSL-u, to może nie.
Ale no w każdym razie Paweł Kukiz, z tego co wiem, dorzucił w kilku miejscach, przed którym sam Paweł Kukiz, wynik lepszy niż PSL uzyskał w tych miejscach 4 lata temu. No i z tego wyszła jakaś taki dziwny konglomerat, no jakby z głosem wyborców się nie dyskutuje, tak się nie dyskutuje z ludźmi, którzy słuchają innej muzyki niż my słuchamy, ale fakt jest taki, że jeżeli jakbyśmy porównywali to do gatunków muzycznych, to jest to dosyć dziwna muzyka.
No dobrze, ale mamy tą koalicję obywatelską, która ani nie ma jakiejś strasznej porażki, bo nie ma poniżej 25%, nie ma też sukcesu, bo nie ma Sejmu, ale jest Senat. I teraz przyjdzie Grzegorz do swoich zwolenników i antagonistów wewnątrz partii, powie: okej, no myśmy trochę przegrali ten Sejm, no nie dało się, ale patrzcie, Senat wam załatwiłem. Obroni się Grzegorz Schetyna?
Nie, no, moim zdaniem...
Ja bym się jednak nie zakładał.
Nie ma zakładów, ale to jest wygrana, to jest przegrana, co osiągnęła Koalicja Obywatelska w tych wyborach. Maciej Kożuszek.
Znaczy, jeżeli chodzi o samego Grzegorza Schetynę, to mi się wydaje, że to jakby, używając porównania sportowego, są tacy trenerzy, których bronią wyniki, są tacy tacy trenerzy, których bronią kontakty osobiste, na przykład z panem prezesem klubu. I Grzegorz Schetyna to jest, bym powiedział, to jest taki typ przywódcy, który niekoniecznie, słaby wynik niekoniecznie musi go pogrążyć, bo tutaj jest jeszcze wiele czynników, wszystko zależy od tego, jacy przedstawiciele Koalicji Europejskiej dostaną mandaty, czy to będą ludzie, wiadomo, że ludzie z Schetyny byli na bardzo eksponowanych miejscach na listach, więc taka, ta zmiana nie będzie łatwa. Natomiast no, jeżeli chodzi o samą Koalicję Europejską, no to widać to było podczas tego wieczoru wyborczego, o ile Jarosław Kaczyński, można powiedzieć, że jego przemówienie było takim przemówieniem refleksyjnym, na pewno nie jakimś entuzjastycznym, to w przypadku Grzegorza Schetyny, no to wskazywanie, że to wina wasza PSL-u i SLD, partii dwóch, które osiągnęły bardzo dobre wyniki bez pomocy Grzegorza Schetyny, mogąc głosić swój własny program, nie musząc się iść na żadne kompromisy, mówiąc, że to jest ich wina, że koalicja...
No, sam ich uratował.
Tak, oczywiście.
Podał pomocną dłoń, wyciągnął.
No tak, ale i w tym także sensie został ograny, można powiedzieć, w tym drugim, można powiedzieć, obrocie tego, co nazywaliśmy zjednoczoną opozycją.
Tylko, że posłów będą mieli mniej, bo pewnie Koalicja Obywatelska wprowadzi około 150 posłów. Wcześniej Nowoczesna razem z Platformą...
Chyba mniej, 30 raczej.
Albo mniej do tej pory razem jakby z Nowoczesną i Platformą Obywatelską, to było tych posłów, szybko policzę, po kołach i klubach, to byłoby 160 posłów, czyli utrata 30 posłów.
Znaczy
to nie jest chyba zwycięstwo.
No tak, ale to znaczy z jednej strony Schetyna utrzymał Platformę Obywatelską na powierzchni przez bardzo trudną kadencję. Nikt już nie pamięta chyba, że Nowoczesna miała połknąć Platformę.
Miała wyższe sondaże.
Stało się odwrotnie. I tak dalej. Więc ja pana przewodniczącego Schetyny zawsze bronię, że w taki sposób, że on przeprowadził swoją partię wprawdzie osłabioną, ale jednak w całości i żywą, do następnej kadencji. Z tym, że teraz sytuacja może się zmienić, ponieważ PiS w Sejmie jest otoczony z trzech stron przez wyraziste partie opozycyjne. Mamy lewicę, bardzo lewicową, taką lewicową i to na różne sposoby, bo są stare komuchy, są
młode.
Jest druga generacja, są jacyś neomarksiści, wszystko tam mamy. Mamy hybrydę instytucjonalno-antysystemową PSL, no i mamy jeszcze po raz pierwszy opozycję prawicową. W związku z tym, do czego, po co komu jest Platforma? Powstaje, to znaczy ja zadaję sobie to pytanie po raz pierwszy, bo wcześniej uznawałem, że jest to po prostu lider opozycji, najsilniejsza, najtrwalsza, odporna
dalej
partia.
Dalej jest najsilniejsza, dalej ma pieniądze, tak, struktury.
Tylko gdzie jest racja bytu, gdzie jest narracja, gdzie jest półka, na której może się umieścić
Maciej Kożuszek, to jest tak, że Platforma zostanie zjedzona gdzieś między tymi kamieniami muńskimi Prawa i Sprawiedliwości i SLD?
W pewnym sensie moim zdaniem jest to możliwe. Znaczy, pytanie jest, na ile myślę, że lewica nie ma takiego potencjału generalnie w Polsce jeszcze polityczno-demograficznego, żeby być liderem, żeby partia lewicowa w takim modelu, o jakim mówił pan prezes, to żeby była liderem opozycji. Natomiast rzeczywiście to będzie kłopotliwa sytuacja, bo moim zdaniem do tej pory ten dialog wyglądał inaczej. Jeżeli na przykład ludzie o poglądach lewicowych mówili, musimy aborcję wysunąć na plan pierwszy, no to Grzegorz Schetyna mówi nie, bo my jesteśmy opozycją, musimy przede wszystkim pokonać PiS. A jak pokonamy PiS, no to wtedy ten. A teraz, kiedy lewica ma 12% i ileś tam mandatów, kilkadziesiąt w Sejmie, no to dlaczego oni muszą już ustalać takie rzeczy z Grzegorzem Schetyną? Nie ma takiej potrzeby po prostu.
Zatem to nie stanie się z dnia na dzień. Ja bym raczej, jeśli ten scenariusz zbędności Platformy będzie się realizował, ja nie twierdzę, że tak będzie, bo jednak to jest duża partia z pieniędzmi, strukturami i tak dalej. To nie jest, jak to się mówiło u nas w Kielcach, napis na dropsach, prawda? Tylko jest to jednak dość poważna organizacja. W każdym razie, jeśli nawet dojdzie do tej zbędności Platformy, to będzie proces prawdopodobnie powolny, ewolucyjny i rozmyty na całą kadencję, więc a inni mają szansę, żeby się wzmocnić.
Ale to by wskazywało, że przed SLD i przed tym to formułą lewicy jest jakaś świetlana przyszłość. To jest za chwilę formacja, która będzie dzielić trochę naszą scenę polityczną na pół razem z PiS-em. Mhm.
No oni chyba, to znaczy jeśli SLD, no bo to będzie SLD, przecież nie Wiosna, ani nie Razem. Jeśli SLD miałoby odżyć, bo SLD było już prawie, że organizacją martwą.
Szukam wyników, zdaje uratowane... się, że pan Dyduch dostał mandat.
Tak. SLD zostało uratowane przez Grzegorza Schetynę, szczęśliwy zbieg okoliczności, najróżniejsze tam czynniki, podobnie zresztą jak PSL, który był przez PiS zjadany po kawałku. I oczywiście SLD w takiej postaci jak dzisiaj, z Markiem Dyduchem i jak
panem
to,
Czarzastym
jak to sam przewodniczący Czarzasty powiedział, wyciągniętym z krypty, bo tak powiedział o sobie, komuchem, to był cytat, no to w takiej postaci oczywiście oni nie mają potencjału na zagospodarowanie nawet tego, co dostali.
No ale, jest,
ale przecież mogą ewoluować.
Jest
prawda?
Biedroń, jest Zandberg, są ludzie świeży, młodzi, zupełnie niezużyci politycznie jeszcze całkiem.
No z Robertem Biedroniem to jest tak jak z tym Krajem Sułtańskim na Ladzie w Sukiernie, że też jest zawsze świeży, więc to raczej... No tak, natomiast, no ja mówię... Ja...
Ruch Palikota, potem Słupsk, wcześniej SLD jeszcze jako młodzieżówkę, więc dzisiaj pan Robert Biedroń ma sporo...
Tak, z Lewicą, znaczy z Lewicą jest tak, że jej potencjał moim zdaniem jest ograniczony póki co w Polsce, bo po prostu nie ma tylu wyborców, którzy by chcieli głosować na takie postulaty. Natomiast zaletą Lewicy, tak jak zaletą Konfederacji jest to, że może nie być właśnie partią mainstreamową, tak jak PiS. Jest to właśnie, że może bardzo być konsekwentna, spójna ideologicznie i w tym sensie to będzie przewaga nad platformą.
No dobrze, to na koniec jaka to będzie kadencja? To będzie kadencja z występami pani Jachyry z mównicy sejmowej i Grzegorzem Braunem mówiący szczęść Boże i robiący inne rzeczy też na mównicy sejmowej?
Znaczy w moim przekonaniu to będzie jeden odcień tej kadencji, ale drugi odcień moim zdaniem może być bardziej merytoryczny. Po pierwsze, ponieważ opozycja, jeżeli będzie miała rzeczywiście ten Senat, jeżeli nie dojdzie do żadnych tam targów i innych operacji, to będzie musiała troszeczkę zabrać głos w debacie publicznej, a nie tylko chodzić z telefonami i nagrywać, jak PiS biega po korytarzach. A po drugie, no mamy właśnie i prawicę w postaci Konfederacji, i lewicę w postaci Lewicy, która będzie wprowadzała pewne tematy ideologiczne, co też może moim zdaniem wyjść na dobrze polskiej polityce.
Maciej Gorzek i Marek Wróbel, ostatni głos w tej
dyskusji. To będzie bardzo trudna i burzliwa kadencja i jeśli PiS będzie tworzył rząd, a wierzę, że tak będzie, musi się na to przygotować.
A to będzie jeszcze bardziej niż ta kadencja?
Tak sądzę, dlatego, że po pierwsze...
Mieliśmy ten pucz w grudniu roku 16, to się powtórzy?
Może nie w takiej postaci, ale na pewno będzie gorąco. Trzeba pamiętać, że mamy w całej Europie wojnę ideologiczną, a utrwalanie się władzy PiS-u, no to jak to pan profesor Zybertowicz ładnie dzisiaj powiedział, PiS nie jest już władzą tymczasową i to uznają na przykład Niemcy, ale tym większy będzie dym i tym większa będzie wojna, dlatego że taka formacja konserwatywna jak PiS, a z punktu widzenia liberalnego Zachodu to jest w ogóle czarna sotnia. My wiemy, że PiS to jest łagodna, umiarkowana partia mainstreamowa,
ale z ich punktu
widzenia tak nie jest. No to przecież walka klas wraz z budową socjalizmu zaostrza się, więc możemy mieć również konflikty wewnątrz obozu władzy. I to też jest prawdopodobne, więc to nie będzie łagodna, spokojna kadencja.
To będą burzliwe 4 lata albo i mniej, bo jest też taka furtka jak wcześniejsze wybory, z których być może ktoś kiedyś będzie chciał w tej kadencji skorzystać. Maciej Kożuszek, Marek Wróbel byli ostatnimi gośćmi Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ja się z państwem też żegnam. Za 2 minuty, godzina 18:00, to znaczy, że w studio zawita Krzysztof Skowroński i Wojciech Cejrowski, czyli studio Dziki Zachód już za chwilę.